Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O duchowym wymiarze życia narodu przypomniał papież na 200. rocznicę niepodległości Ekwadoru.
W Manili rozpoczęła się sesja plenarna Federacji Episkopatów Azji.
W Amsterdamie trwa Światowy Kongres Rodzin.
11 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI życzy narodowi ekwadorskiemu, aby wierny wielkim wartościom ludzkim i chrześcijańskim budował społeczeństwo coraz bardziej braterskie, sprawiedliwe i solidarne. Czytamy o tym w telegramie wystosowanym w imieniu papieża przez kardynała sekretarza stanu Tarcisio Bertone w związku z 200-leciem niepodległości kraju. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się tam wczoraj. Ojciec Święty życzy, aby ogrom zadań stojących przed społeczeństwem tego południowoamerykańskiego kraju znalazł nadprzyrodzone wsparcie, albowiem, jak czytamy w dokumencie, człowiek nie jest w stanie zatroszczyć się o swoją przyszłość bez odniesienia do tych wymiarów, które w Bogu znajdują początek i dopełnienie.
Okolicznościowy list na jubileusz niepodległości opublikował także ekwadorski episkopat, wskazując, że kolumnami wspierającymi demokrację są prawda, sprawiedliwość, wolność i pokój. Biskupi przypominają, że już od samego początku kształtowania się narodu ekwadorskiego był on związany z krzyżem i wiarą katolicką. Kościół dzięki wpływom duchowym i religijnym nadał kształt naszemu narodowi, umocnił jego tożsamość, głęboko ubogacił jego kulturę i przyczynił się do poprawy życia społecznego, piszą biskupi. Szczególną wdzięczność wyrażają za dar wolności religijnej, która w wymiarze osobistym i społecznym uznaje prawo osoby do wyznawania wiary bez przeszkód. Nie przestaniemy wymagać, by polityka opierała się na zasadach moralnych i etycznych, deklarują biskupi Ekwadoru. Wzywają też władze kraju, by mimo świątecznej atmosfery nie zapominały o osobach, które cierpią w warunkach uwłaczających ich godności.
W stolicy Filipin rozpoczęło się dziś posiedzenie plenarne Federacji Konferencji Episkopatów Azji. Tematem spotkania biskupów jest przeżywanie Eucharystii na tym kontynencie. Inauguracyjnej mszy świętej przewodniczył papieski wysłannik kardynał Francis Arinze.
Rzeczą niezwykłej wagi dla Kościoła Azji jest sposób, w jaki się wierzy, celebruje i przeżywa niewypowiedzianą tajemnicę Eucharystii na tak olbrzymim kontynencie zamieszkanym przez 60% ludzkości świata, zauważył w homilii nigeryjski purpurat. Wierzący Azji umocniony Eucharystią ma być świadkiem Chrystusa dla wyznawców innych religii. Nie wolno jednak zapominać, że muzułmanie, hinduiści, buddyści, a także pozostali wierzący nie mogą otrzymywać Najświętszego Sakramentu, ponieważ brak im wiary w Chrystusa i sakramentalnego chrztu, przypomniał emerytowany prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Kościoły Azji, zachęcał zgromadzonych biskupów, powinny wypracować sposób przedstawiania wiary katolickiej i tłumaczenia jej wymagań wyznawcom innych religii. Kardynał Arinze zwrócił też uwagę, że ewangelizacja nie jest prozelityzmem, ponieważ dobra nowina jest głoszona jako propozycja, która ma być przyjęta w wolności.
W 9. sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji bierze udział ponad 120 biskupów z 23 krajów. Największa jest delegacja z Indii, licząca 22 biskupów i 2 kardynałów. Spotkanie potrwa do 16 sierpnia.
Kościół katolicki odgrywa wiodącą rolę w promowaniu dialogu między religiami na świecie i Japończycy chętnie to przyznają, stwierdził kardynał Jean-Louis Thorin na zakończenie 8-dniowej wizyty w Japonii. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego spotkał się z przedstawicielami głównych religii tego kraju. Uczestniczył również w międzyreligijnej modlitwie o pokój na górze Hiei w Kioto, inspirowanej asyską inicjatywą Jana Pawła II. Tam też przekazał przesłanie, które w imieniu papieża wystosował watykański sekretarz stanu.
W programie podróży nie zabrakło spotkań z lokalną wspólnotą katolicką. Szczególne znaczenie, jak powiedział dziennikowi L'Osservatore Romano kardynał Thorin, miała wizyta w Nagasaki, w miejscu upamiętniającym tysiące katolickich męczenników z XVII wieku. Z jednej strony widzimy okrucieństwo prześladowców, stwierdził, a z drugiej wspaniałą wiarę chrześcijan. Watykański hierarcha z uznaniem odniósł się do coraz większej roli Kościoła w debacie publicznej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że na czele japońskiego rządu stoi aktualnie katolik Taro Aso.
Zakończona wczoraj wizyta przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego w Japonii to przejaw nowej strategii tej dykasterii. Polega ona na przywiązywaniu większej wagi do religii azjatyckich. W ramach nowego otwarcia na wschód w listopadzie kardynał Toran złoży wizytę w Indonezji.
Naciski kościoła na filipińskich polityków przyniosły skutek. Rząd przedłużył reformę rolną w tym kraju. Jej bezpośrednim owocem będzie otrzymanie własnej ziemi przez najbiedniejszych mieszkańców Filipin. Decyzja ta oczywiście spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem latyfundystów, w rękach których do tej pory znajdowało się prawie 70% ziemi rolnej. Teraz będą musieli się nią podzielić z tymi, którzy ziemi nie mają. Nad przebiegiem reformy czuwać będzie też Kościół, by nie dopuścić do defraudacji rządowych pieniędzy i oszustw z przydziałem terenów.
Rząd Filipin wyasygnował ponad 2 miliardy euro na wykup nadwyżki gruntów od rolników posiadających ich więcej niż przewiduje ustawa. Dzięki temu miliony najbiedniejszych Filipińczyków otrzymają pieniądze na zakup ziemi. Może być ona przeznaczona pod uprawę nie tylko na własne potrzeby, ale także na handel. Tym samym wielu ludzi ma szansę wyżywić własne rodziny i znaleźć stałe źródło dochodu. Aktywiści zaangażowani w promocję rozpoczętej na Filipinach w 1988 roku reformy rolnej podkreślają, że obecna decyzja prezydent Glory Macapagal Arroyo jest aktem społecznej sprawiedliwości i krokiem ku przemianom socjalnym. Przewodniczący filipińskiego episkopatu arcybiskup Angel Lagdameo potwierdził, że odpowiednie instytucje kościelne będą czuwały nad sprawiedliwym wprowadzeniem reformy rolnej w życie. Wyraził zarazem nadzieję, że przyczyni się ona do poprawy życia, szczególnie najuboższych. Obserwatorzy życia politycznego na Filipinach podkreślają, że gdyby nie działania kościoła, rząd nigdy by nie przyjął ustawy przyznającej ziemię najuboższym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W wieku 88 lat zmarła dziś w Bostonie Eunice Kennedy Shriver, siostra byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zasłynęła z walki o prawa upośledzonych. Sama przez wiele lat opiekowała się chorą umysłowo siostrą Rosemary Kennedy. W 1968 roku zorganizowała pierwszą olimpiadę specjalną. Od 10 dni Eunice Kennedy Shriver była hospitalizowana. Jej stan był krytyczny. Tuż przed śmiercią watykański sekretarz stanu wysłał w imieniu Ojca Świętego telegram, w którym zapewnił o modlitwie Benedykta XVI za chorą i papieskim uznaniu dla jej służby upośledzonym.
Społeczeństwo żyje z rodziny, ona jest jego majątkiem, dlatego też zasługuje na wielorakie wsparcie, powiedział przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na 5. Światowym Kongresie Rodzin. Tym razem odbywa się on w Amsterdamie, a jego temat brzmi: rodzina to coś więcej niż każdy z osobna. Przemawiający na forum kongresu podsekretarz Papieskiej Rady do Spraw Rodziny wyraził uznanie dla organizacji, które promują prawdziwą tożsamość rodziny. Przypomniał też jej niezastąpioną rolę w dziele wychowania. Uczy ona bowiem dzieci altruizmu i zapewnia ciągłość procesu wychowawczego, zaznaczył ksiądz Carlos Simon Vázquez.
W kongresie uczestniczy 700 osób z 60 krajów świata, reprezentujących różne religie i środowiska. Przemawiający wczoraj w pierwszym dniu obrad holenderski rabin Binyamin Jacobs mówił o powszechności szacunku dla rodziny. Z kolei szefowa nigeryjskiej organizacji Life League poinformowała o ingerencji państw zachodnich w życie rodzinne w Afryce. Terezy Okafor oskarżyła polityków, że narzucają Afrykańczykom swoje zasady, nie pytając ich o zdanie. Chodzi tu zwłaszcza o dyskryminację rodzin wielodzietnych, promowanie aborcji i eutanazji oraz redukcję populacji afrykańskiej.
Trzydniowym obradom towarzyszą protesty holenderskich feministek oskarżających organizacje prorodzinne o chrześcijański fundamentalizm. Niezidentyfikowane bojówki zdemolowały też biura kongresu.
Kościół na Słowacji wyraził sprzeciw wobec planów utworzenia w stolicy tego kraju Biura Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych. Bratysławski ośrodek miałby obejmować swoją działalnością obszar Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej. Fundusz jest znany z budzących sprzeciw akcji antynatalistycznych, zwłaszcza na terenie krajów Trzeciego Świata, przez co finansowania go odmawiały Stany Zjednoczone za czasów prezydentury George'a Busha. O wsparcie protestu przez polski episkopat zwrócił się do arcybiskupa Józefa Michalika biskup Franciszek Tondra.
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych należy uznać za instytucję antychrześcijańską i antykatolicką z punktu widzenia wartości życia ludzkiego, rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, czytamy w liście przewodniczącego Konferencji Episkopatu Słowacji. Innymi słowy, jest on śmiertelnym niebezpieczeństwem, jest wylęgarnią zła, wylęgarnią kultury śmierci, która propaguje aborcję, sterylizację, antykoncepcję i tym podobne. Działa przeciwko rodzinie i przeciwko odpowiedzialnej formacji młodzieży. Z całą pewnością nie potrzebujemy go w Słowacji i nie chcemy, by miał swoją siedzibę w Bratysławie, dodaje biskup Tondra.
Ponad 13 tysięcy pielgrzymów w strugach deszczu dotarło dziś na Jasną Górę. Przybyły 4 pielgrzymki, z których najliczniejszą jest pielgrzymka krakowska.
Najdłuższą drogę pokonało prawie 500 pątników z diecezji ełckiej. Ich rekolekcje trwały nawet 17 dni. Szczególnie za kapłanów modlili się wierni ziemi bielsko-żywieckiej.
Mówiliśmy się między sobą, że każdego dnia będziemy się modlić za konkretnego kapłana, za tego, który mnie ochrzcił, przygotował do pierwszej komunii, do spowiedzi, pobłogosławił małżeństwo lub pomógł mi wybrać drogę życiową, w końcu za tych, którzy gdzieś po drodze się pogubili, księży.
Za papieża Benedykta XVI i Kościół błagało ponad 8,5 tysiąca pielgrzymów z grupy krakowskiej. Jak zwykle szło w niej wielu obcokrajowców, w tym ponad 1200 Włochów.
Obecność z nami tak wielu pątników z zagranicy,
ksiądz Jan Przybocki, koordynator krakowskiej pielgrzymki,
tym bardziej skłania nas do modlitwy w intencji całej Europy, by zachowała ona swoją chrześcijańską tożsamość.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Paderborn podpisały umowę o realizacji rocznego programu pilotażowego pomocy Polkom pracującym w Niemczech. Mogą one liczyć m.in. na pomoc w zarejestrowaniu się w urzędach pracy. Zostaną także objęte opieką duchową. Jak powiedział dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, pomysłodawcą programu jest Caritas Archidiecezji Paderborn, gdzie pracuje wiele Polek oraz obywatelek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Chodzi o to, żeby one miały tam przede wszystkim pracę regularną, żeby to była legalna praca. Czasem kobiety, które wyjeżdżają, są matkami, mają dzieci, więc proponowaliśmy, dyskutowaliśmy nad tym, żeby do jednej osoby wyjeżdżały dwie kobiety, żeby zmieniały się co miesiąc, żeby ta matka mogła co miesiąca też wrócić do domu i zaopiekować się swoim domem.
Na razie do projektu przystąpiło kilka polskich diecezji. W sanktuarium świętego Andrzeja Boboli pożegnano księdza profesora Jana Charytańskiego, jezuitę, nestora polskiej katechetyki. Pogrzebowej eucharystii przewodniczył arcybiskup Kazimierz Nycz. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Ryszard Rumianek, przypomniał, że zmarły przez 31 lat pracował na Akademii Teologii Katolickiej. Na bazie tej uczelni powstał dzisiejszy uniwersytet.
Ufamy, że za jego wielką pracę, w tym życiu Pan Bóg go przyjmie do swego królestwa i będzie nas wspierał w różnych dziełach, także w rozwoju naszego uniwersytetu.
Ksiądz Jan Charytański, jeden z najwybitniejszych katechetyków XX wieku, zmarł 4 sierpnia. Miał 87 lat.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.